Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tytuł dzisiejszego kazania jest Panie, zbadałeś mnie i znasz. Czy ktoś domyśla się już, jaki fragment z Biblii będziemy rozważać w czasie tego kazania? Psalm, tak. Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w kraj nieumarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? Nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Na kartach Biblii poznajemy Boga, Jego miłość do człowieka wyrażoną po pierwsze przez dzieło stworzenia i po drugie w Bożym planie zbawienia człowieka. Psalm, który odczytałam, to psalm, którego jedną z najważniejszych cech jest to, że jest tutaj afirmacja Pana Boga i Jego dobroci. I co to oznacza, kiedy my mówimy o Bogu, jakim On jest dobry? O tym, że On jest dobry. Kiedy ty i ja uwielbiamy Boga, który jest dobry, uwielbiamy Go jako osobę i jako źródło sensu naszego życia, wartości naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry w swoim działaniu. W działaniu względem człowieka objawiło to się w dziele stworzenia, jego miłość, jego dobroć i w dziele zbawienia człowieka, kiedy przyszedł na świat Jezus Chrystus. I kiedy król Dawid zaczyna wysławiać Pana, kieruje do niego słowa modlitwy, bo można powiedzieć, że psalm ten jest jego modlitwą i mówi do Boga, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Bóg zbadał i poznał też Ciebie i mnie. I Dawid mówi, Ty, Boże, wiesz, kiedy wstaję i wiesz, kiedy siedzę. Ty rozumiesz moją myśl już z daleka. I przez te słowa Dawid mówi o tym, że Boże, Ty jesteś wszechobecny, dlatego że Ty wiesz, Ty jesteś wszędzie, ale Ty jesteś też wszechwiedzący. Ty wiesz o mnie wszystko. Ty rozumiesz myśl moją z daleka. Ty rozumiesz to, kim ja jestem. dlatego że jesteś moim stwórcą. Ty rozumiesz mnie, że rano muszę wstać, muszę pójść do pracy. Rozumiesz też, że potrzebuję odpoczynku, dlatego jest noc na to, żeby odpocząć, żeby wypocząć. Bóg wie wszystko o tobie i o mnie, o to, gdzie chodzisz, co robisz i żadna z twoich ścieżek nie jest zakryta przed Nim. Bóg może również powiedzieć o tym, co jest w twojej głowie. Bóg zna twoje myśli, te dobre i te złe. Ale jest powiedziane więcej, że ty już z daleka wiesz, co ja chcę wypowiedzieć. Ty już dawno wiesz, co ja chcę powiedzieć. I jest napisane dalej, że ty ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. I ten gest dobroci Boga względem człowieka, to położenie ręki. Ja wiem o tobie wszystko. Znam twoje dobre strony i te złe, ale kładę swoją rękę na tobie w geście mojej dobroci, mojej akceptacji jako stworzenia Bożego. I te myśli, które chodzą nam po głowie, bardzo często Bóg odkrywa. Odkrywa i chciałam powiedzieć takie zdarzenie, które miało miejsce, a które jest przykładem na to, że Bóg zna myśli człowieka. Byłam w domu u pewnej siostry, tam była osoba niewierząca i byliśmy tam razem z mężem, dlatego że ta osoba niewierząca chciała z nami porozmawiać, bo miała bardzo duży problem, po prostu nie mogła mieć dzieci. Chciała z nami pomodlić się, miała też jakieś wewnętrzne rozterki i Duch Święty objawił wtedy, że ona stoi na takim olbrzymim polu pełnym truskawek. I stojąc na tym polu, pracując przy tych truskawkach, podniosła się w tym widzeniu, które dał Bóg i powiedziała: Boże, po co mi to wszystko? Na co mi takie wielkie pole truskawek? Przecież ja nie mogę mieć dzieci. I to była rzeczywiście prawda. Kiedy to widzenie od Pana zostało powiedziane, ona przyznała rację. Ona przyznała rację: tak, ja byłam na takim polu truskawek i ja tak powiedziałam do Boga, ale tego nikt nie słyszał. Ja byłam sama na tym polu. I stało się tak, że Bóg, Duch Święty tak pokierował tą całą sytuacją, że Bóg, to co oczekiwał Bóg od niej, to zaufaj mi, a to całe to twoje pole i te truskawki przydadzą ci się. Tylko mi zaufaj, pójdź za mną. Przyjdź do mnie i dalej pójdź za mną. I dzisiaj ta siostra jest szczęśliwą mamą. Rzeczywiście tak się stało. To było około roku temu. Jest mamą dwójki już dzieci. I to jest cudowne, że Bóg, znając nasze myśli, On po prostu mówi: ja wiem o tym, kładę na ciebie swoją rękę. Ja dalej chcę ciebie prowadzić. Bóg zna naszą przeszłość, zna teraźniejszość, zna naszą przyszłość i ogarnia nas z przodu i z tyłu. Czy to nie jest cudowne, że to miejsce w Nim, to miejsce bezpieczne dla nas jest po prostu opisane na kartach Biblii. Ale czasem zdarza się tak, że człowiek chce być bardzo niezależny i chce być gdzieś daleko od Boga. I takie rozterki wewnętrzne przechodził też autor tego psalmu i zadał takie pytanie retoryczne: dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Dokąd? Czy jest takie miejsce, gdzie można by uciec przed obecnością Boga? I mówi tak: jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jak jest w niebie? A jak jest w niebie? Otworzę teraz objawienie Jana, 4:2. Co się dzieje teraz w niebie? My jesteśmy tu na ziemi, a co tam się dzieje? Już czytamy. Objawienie Jana, 4:2.11 przeczytam. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, w głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby niebo szkliste, morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. W niebie jest Pan Bóg. Niebo jest tronem Jego, jak napisano. Więc w niebie człowiek na pewno znajdzie obecność Bożą, na pewno aniołów. Tam jest tron Boży. A może przygotuje sobie posłanie w krainie umarłych? Kraina umarłych. W Joba 26,5 jest napisane, że odkryta jest przed nim kraina umarłych, odkryta przed Bogiem i nie ma okrycia miejsca zagłady. Dawid mówi, i tam jesteś Boże. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Tutaj jest porównanie do promieni słonecznych, i te promienie słoneczne, one poruszają się o poranku ponoć z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, więc bardzo szybko. I psalmista, porównując to miejsce ukrycia gdzieś na krańcu ziemi, mówi, i tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Nikt nie jest szybszy niż Bóg. Nikt nie jest szybszy niż Bóg. Więc ucieczka choćby i na koniec świata nic nikomu nie da, dlatego że tam czeka na nas Bóg. A gdyby ktoś chciał ukryć się w ciemności, to również jest powiedziane, że przed Bogiem ciemność jest jak dzień. Ostatnim razem, kiedy był u nas pastor Paul, pamiętacie go z Oxford, kiedy rozmawiałam z nim, mówiąc o tym, jak ewangelizowałam pewną osobę, miałam taki niedosyt, że tak czuję, że za mało jej powiedziałam o Bogu. I on wtedy powiedział mi takie zdanie, które zapamiętałam, że światłość rozprasza ciemność. Że światłość rozprasza ciemność i Bóg jest tą światłością. Dlatego dla Niego ciemność po prostu jest jasna. Cudownie jest w tym psalmie dalej opisane dzieło stworzenia Boga, cud stworzenia, którym jesteś ty i ja. I Bóg pragnie, aby wysławiać Go za to, że zostaliśmy cudownie przez Niego stworzeni. Nie możemy o tym zapominać. Dzieje się tak w dzisiejszym świecie, że słyszymy, szczególnie wśród nastolatków, taki trend bulimii, anoreksji, spowodowany choroby spowodowane swoim wyglądem. I ja przynajmniej dwa razy miałam do czynienia z dziewczyną, która wierzącą dziewczyną, i jedna i druga, która miała taką chorobę. I to, co Duch Święty wtedy uczynił, to dzieło Boże, które zostało wykonane, to było takie, że powiedziałam do niej, słuchaj, ty musisz czytać Psalm 139. Tam jest akceptacja Boga. Tam jest Jego dobroć, tam znajdziesz ukojenie dla swojej duszy, dlatego że tylko w Nim możesz pozbyć się kompleksów, tych spowodowanych jakimiś niedoskonałościami ciała, które rzeczywiście tak naprawdę pewnie tylko były w jej głowie. I jedna z tych osób recytowała ten psalm, miała go nad łóżkiem i po 2 tygodniach zadzwoniła do mnie i mówi, wiesz co, nie wytrzymam. Znowu po prostu chcę to zrobić. Bulimia powraca. Ja mówię, masz psalm? Mam. No to modlimy się. Modlimy się, potem mówię, znowu bierz słowo i recytuj je na głos. Ogłaszaj je, że Bóg ciebie kocha, że On jest dla ciebie dobry, że to On jest twoją stwórcą, że to On ciebie rozumie, On ciebie zna dokładnie. To On przeszywa twoje wnętrzności, On wie, co w tobie jest i On cię akceptuje. I powiem wam, że po miesiącu czasu te ataki ustały. To zaczęło słabnąć i ona została uleczona. Jezus ją uzdrowił z tej choroby. Druga osoba wierząca, też dziewczyna, która była po takiej terapii już, jeśli chodzi o bulimię, znowu inne słowo, Duch Święty tak poddał. Miałam taką tabliczkę w domu, Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mówiłam, powiedziałam do niej, weź tą tabliczkę, ale recytuj ją trochę bardziej osobiście. Albowiem tak Bóg umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał za mnie, abym kiedy wierzę, żebym nie zginęła, ale miała życie wieczne. Z tą osobą nie mam już dalej kontaktu, nie wiem co dalej się zadziało w jej życiu, bo ona była z Francji, a nie z Polski, ale Słowo Boże, które mówi o tobie, że twoja kość jest, nie jest ukryta przed Nim, że Jego oczy, Boże oczy widziały, kiedy powstawałeś, kiedy byliśmy w łonie matki, On to widział i znał już wszystkie nasze przyszłe dni. To jest wspaniałe i to jest cudowne. I to powinno pobudzać nas do dziękczynienia. Apostoł Paweł mówi również o tym, że myśli Boże, może przeczytam dokładnie, 1 Koryntian 2,16, któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Tutaj psalmista mówi, że te myśli są niezliczone, że jest ich tak wiele, że są niezgłębione. I te myśli Boże, jak mówi później prorok Jeremiasz, to są myśli o pokoju, nie o niedoli, ale o tym, aby nasz los, który jest w rękach Bożych, żeby dni nasze były dobre, żeby dni nasze przyszłe były błogosławieństwem, dlatego że to Bóg daje to błogosławieństwo. Kolejna część tego psalmu to już bardzo osobiste wylewanie swojej duszy przed Panem, wylewanie duszy psalmisty. I również to jest zachęta dla nas, żebyśmy opiewając to, kim jest Bóg, że On jest stwórcą, że On jest cudowny, że On jest wspaniały, żeby wylewać swoje serca przed Nim. Tak robiła również Anna, matka Samuela, kiedy myślano, że ona jest po prostu pod wpływem alkoholu, ona wylewała swoją duszę przed Bogiem. Tak i tutaj psalmista, mówiąc o bezbożnikach, wylewa to, co w nim jest i w ten sposób znajduje ukojenie. O wszechobecności Boga, która jest w naszym życiu, Pascal powiedział tak, że Boga środek jest wszędzie, a obwód nigdzie. To ciekawe, prawda? Bóg jest wszędzie, Jego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie. On jest tak wielki, tak potężny, tak wspaniały, że umysł ludzki nie jest w stanie tego przyswoić. To, co chciałabym jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o ten werset duszę moją znasz dokładnie, to jest tak bardzo kojące, że jest choć jedna osoba na świecie, która bardzo dobrze cię rozumie. Jest ktoś, kto rozumie cię zawsze, kto zawsze jest w stanie poznać twoje myśli, kto jest w stanie zrozumieć twoje postępowanie, to, że chciałeś dobrze, a wyszło źle na przykład. I jest nim Duch Święty. I my w Nowym Przymierzu, żyjąc dzisiaj, jesteśmy, myślę, bardziej świadomi tego faktu wszechwiedzy Boga, dlatego że Pan Jezus w Ewangelii Jana 14,16 modlił się tak. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Boży przebywa pośród nas, tak modlił się Pan Jezus i później to się stało. Czytamy na Dziejów Apostolskich. I ten Duch Święty, który jest nam dany, jego świat nie widzi i nie zna. My jako Kościół, my go znamy, bo jest powiedziane, że on przebywa wśród nas i w nas. Dlatego też później może wypływać przez różne dary duchowe, nadnaturalne. 1 Koryntian 2:10b mówi też, że Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I to wszystko jest Boży plan stworzenia nas, ludzi, i Boży plan też zbawienia, bo Duch Święty nie byłby dany, gdyby Jezus nie był uwielbiony, a nie byłby uwielbiony, gdyby nie został ukrzyżowany i nie poniósł grzechów wielu na krzyżu. Dlatego tym bardziej myślę, my pod Nowym Przymierzem powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że Jego Duch, On penetruje nasze wnętrze, On nas przenika, On nas dobrze zna, On chce nas używać, On chce nas wypełniać, chce zaspokajać nasze potrzeby i chce nas prowadzić dalej jako Kościół i jako indywidualne osoby, tak żebyśmy mogli być syci tych dni tutaj na ziemi. Prorok Jeremiasz powiedział, że albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Mówił wtedy to do Izraela, ale myślę, że te Boże myśli są również dla ludu Bożego, że Boże myśli o nas to są myśli o pokoju. Nie o tym, żeby spotkała nas niedola, choć ona nas spotyka. Ale Duch Boży, którego mamy, którym zostaliśmy zapieczętowani, greckie słowo parakletos, jest tym, który jest naszym pocieszeniem, jest tym, który jest naszym wsparciem. I też to słowo w Grece było używane wtedy, gdy miało pobudzać do walki, do zmagania się z życiowymi przeciwnościami. Dlatego Duch Święty mieszka w nas, w każdym z nas i w Kościele, żebyśmy mogli przezwyciężać różne sytuacje życiowe, różne trudności, które są w naszym życiu. Czasem może w życiu zboru, ale też w życiu każdego z nas. I Duch Święty sam niesie takie zadanie. To jest zadanie Ducha Świętego. On przypomina wszystko, co powiedział Pan Jezus. On przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ale też On pobudza ciebie i mnie, żeby walczyć i żeby przezwyciężać trudności, które są w naszym życiu. Czy to przeszkody diabelskie, czy to ludzie, którzy są w jakiś sposób z nami związani, a którzy wcale nie służą Bogu, a wręcz przeciwnie, czy to różne braki, z którymi się borykamy, czy to też różne inne rozterki, które są w nas. Dlatego, że Bóg posłał Jezus Chrystus, zmartwychwzbudzony, ten, który powstał z martwych, powstał Ducha Świętego, aby żeby przypomniał nam wszelkie słowo. Dlatego tak ważne jest, żeby też czytać Słowo Boże. Duch Święty przypomina wtedy, wypełnia nas i przypomina nam Słowo Boże i wszystkie kazania, które wygłosił Pan Jezus, po to, by móc walczyć. Bo czasy są złe, my wiemy o tym, że czasy są złe i czas jest krótki, halleluja. Jezus przyjdzie wkrótce, Jezus przychodzi już, On jest już u progu drzwi. Dlatego mówi, bądź mądrą panną, bądź gotowy, przygotuj się na moje spotkanie, dlatego że ja jestem już u progu, ja jestem tuż, tuż. Nie ma czasu, nie można zwlekać, trzeba powstać i walczyć. Dałem wam Ducha Świętego, Parakletos jest z wami. Ten, który był, który jest i który ma przyjść. On jest w was, on w was będzie, on was wzmocni, on was posili, on w smutku da radość. Mimo, że będzie sytuacja trudna, że trzeba się będzie smucić, ty będziesz się radować, będziesz tańczyć, bo Pan jest z tobą. Weźmy to słowo, pójdźmy dalej, bo czas jest krótki. Pan przyjdzie wkrótce. I jest powiedziane na samym końcu Biblii, że Duch i w ostatnim rozdziale, 17 werset. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Darmo niech weźmie wodę życia. Więc musimy ogłaszać to, że dar Ducha Świętego jest dla wszystkich, że dar Ducha Świętego jest dla tych, którzy żyją w grzechu, że dar Ducha Świętego jest dla tych, którzy upadają, że dar Ducha Świętego i moc Boga tutaj na ziemi jest dla Kościoła i Kościół musi być nią wypełniony. Dlatego, że my musimy być gotowi, jak te mądre panny, które miały oliwę w lampach i kiedy przyszedł oblubieniec, one były gotowe, one się otrzepały i poszły za Panem. My musimy być gotowi. My musimy rozumieć, w jakich czasach żyjemy, że są to dni końca, że bliski jest czas spotkania z Panem, że bliski jest czas przyjścia Jezusa. Bóg stworzył ciebie i mnie nie z przypadku. Nie z przypadku. Wszystko w Bożym planie ma swoje miejsce. Każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje zadanie i każdy ma pewien cel do zrealizowania tu na ziemi. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nikt z nas. Bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nikt z nas. Ale razem, wspólnie, biorąc to słowo, że On nas stworzył, że On nas akceptuje jako swoje stworzenie, umiłował od początku do końca, bo posłał swojego Syna jednorodzonego Jezusa Chrystusa na ziemię, po to, żeby wyciągnąć nas z ciemności i postawić w światłości, żeby wynieść na świecznik, tak żeby światło Ewangelii świeciło wszędzie tam, gdzie jesteśmy. My jako Kościół, jako zbór i każdy z nas osobna. My jesteśmy słabi. Nasze ciało jest mdłe, ale Duch Święty, On jest w nas. Jezus powiedział, świat Go nie widzi. Świat Go nie widzi. Wy Go widzieć będziecie. Wy Go słyszeć będziecie. On będzie do was mówił. Więc módlmy się też o to, żeby nasze uszy były otwarte. Wielokrotnie w objawieniu jest napisane, żeby słyszeć, co Duch mówi do zboru. A my musimy słyszeć odbierać od Boga osobiste objawienie też. Duch Święty nikogo z nas nie zostawił. Objawienie nie jest tylko dla proroków. Tak było w czasie Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie, pod Nowym Przymierzem, łaska jest dla wszystkich. Halleluja. I krew Jezusa zmazuje wszystkie grzechy. Każdego jednego człowieka, który przyjdzie i powie: Boże, ja Ciebie nie znam, ale pragnę Ciebie poznać. Wielokrotnie wy i ja słyszeliście świadectwo: Boże, jeżeli Ty istniejesz, to mi pomóż. Boże, jeżeli jesteś. Czy Bóg odwrócił się kiedykolwiek od kogokolwiek? Nigdy. Powiedział: jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja jestem z wami. To ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja jestem początek i koniec twojego życia. Ja chcę, żebyś realizował mój plan tutaj na ziemi. Chcę, żebyś się angażował, żebyś chodził w moim duchu. Czasy stagnacji minęły. My nie możemy stać w miejscu, musimy iść dalej. Chwała Bogu, że my idziemy. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu jedynemu. Bo to Jego łaska, Jego moc, Jego miłość nas pobudza do tego. To Jego dobroć nas wspiera i podnosi. I my w słabościach wołamy do Pana: przyjdź, przyjdź Duchu Święty do mnie, podnieś mnie, jestem słaby, dziś jestem słaby, dziś jestem słaby, pomóż mi, podnieś mnie. Ale Duch Święty jest też po to, żeby łamać wszelkie jarzmo diabelskie, wszelkie związanie. Duch Święty przychodzi po to też, żeby dotykać serce ludzkie, które jest w sieci. Czasem się tak zdarza, bo nasza niezależność dominuje. My często nie chcemy być zależni od Boga. Ja to mówię o sobie, nie mówię o was. Ja często taka jestem, że chcę zrobić po swojemu, że chcę zrobić po mojej myśli. A co z tego, że Bóg mówi: miłuj swoich wrogów. Ale mi jest trudno miłować. Tylko Duch Święty może to uczynić we mnie. Więc ta niezależność, ona dominuje. Ale wiem, że dłużej tak być nie może. Dlatego, że czas jest krótki i czasy są złe. Czasy są złe. Nie możemy też ulegać temu wszechogarniającemu konsumpcjonizmowi, który zalewa po prostu, nas zalewa, żeby nasze oczy były tylko wpatrzone w to, co kupić, jak kupić, gdzie taniej, gdzie fajniej, co lepszego, co kto ma, może będę mieć lepszego, coś. Musimy się z tego otrząsnąć. Ja mówię to przede wszystkim do siebie. Przede wszystkim do siebie. Ja chcę to porzucić, ja chcę to zostawić. Ja chcę patrzeć, tak jak psalmista mówi, że mój wzrok jest do Pana, wzniesiony do góry, skąd nadejdzie mi pomoc, bo pomoc moja jest od Pana. Boża interwencja nadchodzi. Jeżeli chcemy doświadczać nadnaturalnego działania Bożego, też tutaj na tym miejscu, przygotowujemy się też do jakiejś ewangelizacji na przyszłość, tak? Mamy to w sercach. Będziemy przyjmować gości z Anglii już za miesiąc. Jeżeli chcemy, żeby Bóg działał wśród nas, poruszał się w nadnaturalny sposób, bo to powinno być jakby częścią życia z Bogiem, tak? On jest nadnaturalny. To myślę, że musimy porzucić te oczy wpatrzone w materialne sprawy tego życia, chociaż one są ważne. Bo musimy pracować, musimy się zajmować domem, dziećmi i tak dalej. I wkleić swój wzrok w Jezusa. Skąd nadejdzie mi pomoc? Panie, zbadałeś mnie i znasz. To słowo penetruje moje wnętrze, niech penetruje też i Twoje, bo Bóg bada Cię i zna. Już kończąc ten psalm i kończąc moje kazanie, ta modlitwa, którą tutaj w ostatnich wersetach zanosi psalmista do Boga: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. To jest modlitwa człowieka, który chce, aby jego serce było czyste. Tam, gdzie nie ma czystości, Duch Święty, on jest zasmucony, wiemy o tym. Tam, gdzie nie ma wyznania grzechów, tam Duch Święty jest zasmucony, on przekonuje o grzechu, przychodzi, kocha, mówi, napomina. Kocha, troszczy się. A psalmista mówi: poznaj mnie, poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Zbadaj moje serce, czy ja jestem na dobrej drodze, czy jestem na Twojej drodze. I prowadź mnie drogą odwieczną. Prowadź mnie drogą odwieczną. Opiekuj się mną na wieki. My jesteśmy zbawieni na wieki, my jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy w Nim. Ale modlitwa też naszego serca powinna być, myślę, taka: prowadź mnie i strzeż mojego serca na wieki. Dlatego, że tak jak mówi Salomon w swoich przypowieściach 4:23, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Także wybaczcie, jeśli wylałam może zbyt bardzo swoje serce przed wami, ale traktuję Słowo Boże poważnie. Jeśli mówię do Boga: badaj mnie, poznaj mnie, to też to się dzieje. To się dzieje, bo Duch Święty jest tu obecny. On jest pośród nas, On jest w nas. Pomódlmy się teraz, jeśli Duch Święty cię dotyka, jeśli chcesz powierzyć Mu swoje życie, bo jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. Jeśli chcesz oddać Bogu swoje myśli, swoje plany, swoją przyszłość, to pomódl się teraz. Jeśli masz prośbę, żeby tu starsi modlili się o ciebie, to też proszę wyjść na środek. Pomódlmy się po prostu. Boże Wszechmogący, niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone, Panie. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty badasz moje serce, Panie. Że Ty mówisz pewnym rzeczom stop w moim życiu, Panie. Ja dziękuję Ci, że mówisz stop, żebym weszła dwiema nogami, Panie, na tą drogę, którą mi przeznaczyłeś, Panie, na drogę prawdy. Panie, na drogę, na której chcesz mnie używać w pełni. Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty napominasz, Panie, też moje serce, Boże. Dziękuję Ci, bo to oznacza, że jesteś dobrym ojcem, który się troszczy i który kocha. Bo tylko zły ojciec porzuca swoje dziecko i pozwala mu robić to, co chce. A Ty jesteś dobrym ojcem, który wychowuje i napomina. Boże, ja błogosławię imię Jezusa, ja wywyższam imię Jezusa za to, że przyszedł na ziemię. Za dzieło stworzenia i za dzieło zbawienia. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty duszę moją znasz dokładnie, że Ty rozumiesz mnie w pełni i całkowicie. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty przejdziesz wkrótce w chwale, halleluja, wraz z aniołami, Panie. I że tylko to, co się dzieje tutaj, to jest tylko przedsmakiem nieba, Jezus. Że to tylko przedsmak, tylko troszeczkę tego, co się będzie działo w przyszłości, w wieczności z nami. Panie, my się wybieramy do Ciebie. Panie, powiedziałeś, że tam jest nasz dom, tam jest nasze miejsce i tam przygotowałeś nam miejsce, bo to Ty otworzyłeś niebo, Panie. Dlatego imię Twoje niech będzie uwielbiane, uwielbiane i wywyższane po wszystkie wieki, Panie. Tutaj przede wszystkim na tym mniejszym zborze, bo nasz zbór, Panie. W naszym życiu, w życiu każdego z nas. W kościele w Żardowie, w kościele w Polsce, w kościele na całej ziemi, Boże. Niech imię Twoje, Boże, będzie niesione przez każdego z nas. Niech imię Twoje, Boże, trwa w nas, a my w Tobie, ukryci na zawsze, na wieki, aż do Twojego przyjścia, aż do momentu, Panie, gdy przyjdziesz wśród aniołów w swojej chwale. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Amen.